Panie premierze, dlaczego pan jest mniej sceptyczny, jeżeli chodzi o euro w tej chwili?
No dlatego, że strefa euro się, że tak powiem, bierze w garść. Dokonuje się tam szereg reform instytucjonalnych, które wzmacniają walutę. Poza tym, co tu dużo mówić, ale reakcji na Brexit spodziewali się wszyscy, że idea integracji europejskiej zostanie osłabiona, a wręcz przeciwnie, mamy w tej chwili tendencję do zwierania szeregów, że tak powiem, i do przekształcania strefy euro w taką, bym powiedział, no, w twarde rdzenie integracji europejskiej. Dobrze jest być w tym twardym rdzeniu i współdecydować o jej kształcie i o jej zmianach.
A za ile lat możemy być gotowi na to, żeby być
jesteśmy
w tym
już
euro?
Dzisiaj.
Już dzisiaj?
Tak. To nie jest prawda, że aby przyjąć euro, trzeba mieć odpowiedni poziom zamożności. No przecież spójrzmy na kraje bałtyckie, Słowenię, Słowację. Zresztą my już w tej chwili nie jesteśmy mniej zamożni od Portugalii, a jakoś euro tam funkcjonuje. Problem jest inny. Żeby funkcjonować we wspólnej walucie, trzeba mieć gospodarkę elastyczną. Także politykę budżetową. I my mamy. Wbrew temu, że zawsze psy wieszamy na tej naszej polityce, to nasza gospodarka jest na tyle elastyczna i bym powiedział taka giętka, że właściwie my moglibyśmy już zacząć funkcjonować w strefie euro. Zresztą podobnie jak i Czesi, Węgrzy.
Panie premierze, płace rosną, bezrobocie maleje. Czy polska gospodarka idzie w dobrym kierunku?
No na pewno się z tego należy cieszyć. To jest, zresztą wie pan, jeśli chodzi o bezrobocie, to my właściwie, to nam zabrało 20 lat ponad, żeby właściwie zlikwidować, bo no, wprawdzie statystyki mówią o jakiejś tam stopie bezrobocia, ale tak naprawdę to u nas jest jedna z najniższych stóp bezrobocia w Europie. Według europejskich metodologii stopa bezrobocia wynosi 4,3%. Jest jedną z najniższych na naszym kontynencie. Więc to jest oczywiście wielki sukces. Płace też rosną, choć w dalszym ciągu myślę, że jest przestrzeń, żeby mogły być wyższe. Natomiast oczywiście to jest na dzisiaj. To jest na dzisiaj czy na jutro. Natomiast musimy brać pod uwagę, już ekonomista na pewno musi to brać pod uwagę, co się będzie działo w przyszłości. Wzrost gospodarczy na dłuższą metę zależy od tego, czy mamy ludzi do pracy, czy mamy kapitał i czy ten kapitał, zarówno ludzki, jak i materialny, jest coraz efektywniej używany.
A jak to wygląda w naszym przypadku?
A to wygląda nie najlepiej. Bo tak, po pierwsze, no wiadomo, jaką mamy paskudną demografię. I ta paskudna demografia w cudzysłowie, bo oczywiście to, że żyjemy coraz dłużej, to znakomicie, ale że mamy coraz mniej dzieci albo że mamy znacznie mniej dzieci, to oznacza, że właściwie już, ale na pewno za 20 lat odczujemy to na rynku pracy. Nie będzie komu pracować, mówiąc krótko. Po drugie, nie inwestujemy za dużo. Stopa inwestycji to jest tylko 18% w stosunku do wielkości gospodarki, do wielkości PKB, a powinniśmy inwestować znacznie więcej, kilka procent więcej, kilka procent, czyli na przykład 25%. No i nie ma skąd, jakby to powiedzieć, szukać źródeł tych inwestycji, no bo żeby inwestować, trzeba albo mieć kapitał krajowy, albo zagraniczny. No krajowy, no to my konsumujemy, a zagraniczny, no to zdaje się, że nie za bardzo lubimy w tej chwili. Więc skąd ma ten kapitał się pojawić, który by służył nam w inwestowaniu, służył by nam do inwestowania, do powiększenia naszego majątku i zwiększenia możliwości wzrostowych w dłuższym okresie. Więc na dłuższą metę dzieje się nie najlepiej i dlatego po części ten mój zwrot w kierunku euro, dlatego że euro może spowodować zwiększenie skłonności do inwestowania. Zarówno z krajowych środków, jak i ze środków zagranicznych.
Czy ten ostatni kryzys dyplomatyczny na linii Polska-USA, Izrael, Ukraina może jakoś negatywnie wpłynąć na gospodarkę?
Trudno powiedzieć. Po pierwsze, my zarówno z Izraelem, jak i ze Stanami Zjednoczonymi mamy właściwie bardzo niewielkie, bliskie zera, kontakty gospodarcze. To nie jest najistotniejsze. Dla nas istotna jest Unia Europejska. Ale oczywiście atmosfera, która się wokół tego wytworzyła, jest niekorzystna. To znaczy, nikt rozsądny w Europie nie mówi o polskich obozach śmierci. Myślę, że to jest raczej tylko obecne gdzieś na jakichś skrajnych marginesach, albo jest to nieporozumienie. Natomiast taka atmosfera, na którą składają się no, ten marsz tych 60 tysięcy, prawda, który został oczywiście zinterpretowany w różnych mediach jako 60 tysięcy na Zioli, prawda, to oczywiście jest nieprawda. Potem no, ten filmik, prawda, o tych naszych, prawda, miłośnikach Hitlera, to wszystko razem taką zgniłą atmosferę tworzy. I rzeczywiście to ma pewien wpływ, ale Jeżeli on jest, to jest pośredni, bym powiedział powolny. Tu bardziej istotne jest to, czy my będziemy przewidywalnie, jeśli chodzi o nasze prawo, żeby ten inwestor, obojętnie, wysokie czy niskie podatki, ale żeby się nie zmieniały, żeby on mógł skalkulować, żeby on nie miał do czynienia z niebezpieczeństwem wprowadzania nowych regulacji. Co nie znaczy, że nowych regulacji nie może być, tylko że jak ich jest za dużo albo są wprowadzane z nagła, no to wtedy się kraj zaczyna postrzegać jako bardzo ryzykowny. Ale oczywiście, proszę pana, no, pan mnie zadał pytanie o te sprawy związane z kryzysem na linii Warszawa-Tel Awiw czy Warszawa-Waszyngton, to jeszcze właśnie kryzysu nie ma. Oczywiście, że to nie jest nic dobrego i ja mam bardzo niedobre zdanie na ten temat, ale gospodarczo ja bym nie przesadzał, żeby to od razu miało jakieś wielkie znaczenie.